Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Kuba.
I Paweł.
Słuchasz podcastu Po szklanie i na testowanie.
Dzisiejszy odcineczek, podobnie troszeczkę jak ten ostatni, będzie w delikatnie innej formie, a mianowicie chcemy się odnieść do czego, co miało niedawno miejsce, a mianowicie zeszłego tygodnia w nocy tak naprawdę to wydarzenie się odbyło z czwartku na piątek. Będziemy się do niego na początku odnosić, potem przejdziemy przez jeszcze jeden temat i finalnie dojdziemy do takiej, nazwijmy to, QA-owej warstwy, która już też gdzieś tam była troszeczkę poruszana w poprzednim, jednym z tam pierwszych odcinków.
W ósmym odcinku, tak jest.
Tak jest, w ósmym odcinku. A chodzi tutaj o ogólnie świat cyfrowej rozrywki, a już bardziej będąc precyzyjnym, gier wideo. Tych zarówno, nazwijmy to, PC-towych, konsolowych, czy też mobilnych. Chociaż o mobilnych akurat tutaj nie będziemy wspominać.
Tak też.
A odniesiemy się do takiego wydarzenia, jakim było The Game Awards, bo dla tych, którzy gdzieś tam nie są w świecie gier, żeby takie szybkie odniesienie narysować, co to w ogóle jest, to tak jak mamy na przykład statuetki Oscara, Złote Globy i tego typu różne rzeczy w świecie filmów i sztuki, tak podobnie jest też w świecie gier i ta jedna z tych najważniejszych imprez, ten najważniejszy plebiscyt, jaki mamy gdzieś tam wraz z końcem roku, to jest właśnie The Game Awards, w ramach którego na podstawie głosów widzów oraz różnych tam krytyków, jurorów konkretnego grona.
Przepraszam, patrzę tylko, czy kamera mi nadąża, wiesz, bo tak mi coś zamuliło, ale widzę, że chyba jest okej.
Okej. No i właśnie w ramach tej nocy z czwartku na piątek odbyło się The Game Awards podsumowujące cały rok 2023. I chcielibyśmy parę słów powiedzieć na temat tego, co tam gdzieś się wydarzyło i czy w sumie te zwycięstwa, czy te nominacje, te wygrane, które gdzieś tam się pojawiły w zestawieniu, w jakikolwiek sposób nas zaskoczyły, no bo nie, dla was pewnie zaskoczeniem nie będzie to, że zarówno Kuba, jak i ja lubimy sobie gdzieś tam pograć. To nie jest tylko tak, że całe nasze życie to jest klepanie kodu, jakieś tam sprawdzanie feature'ów innych deweloperów, czy ogólnie świat testerski. Gdzieś tam w wolnym czasie też lubimy sobie pograć w różnego rodzaju gry, więc też chcielibyśmy się do tej imprezy odnieść. No i tu takie szybkie pytanie, Kuba, do ciebie. Czy ty już widziałeś wynik The Game Awards? Wiesz, jak to mniej więcej wygląda?
Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o całą listę, to odpaliłem ją tuż przed odcinkiem. Natomiast oczywiście najważniejsze nominacje, najważniejsze wygrane, tak? Bo nominacje znałem już wcześniej, natomiast te najważniejsze wygrane znałem ze względu na to, że Twitter, Facebook... Głównie Twitter, bo na Facebooka faktycznie bardzo mało wchodzę, ale Twitter, te osoby, które obserwuję, te grupy, które obserwuję, dużo o tym mówiły i tak naprawdę trochę zaspoileruję, zero zdziwienia, jeżeli chodzi o główną nagrodę.
Tak jest, bo tutaj też już nie przedłużając za bardzo tego tematu, główną nagrodę, czyli tak zwaną grę roku 2023 i nie tylko w tym plebiscycie, tak, bo to gdzieś tam ostatnio też miało miejsce, znaczy już nie tak ostatnio, bo jakiś czas temu miały miejsce też plebiscyt złotych joysticków i jeszcze chyba jakaś inna impreza była co najmniej, no to tytułem gry roku stał się Baldur's Gate 3 od Larian Studios. I powiem tak, ja też nie jestem tym jakby w żaden sposób zaskoczony, też przeszedłem całego Baldura raz jak na razie. Gdzieś tam aż takim zapalnicym nie byłem, żeby przechodzić go wielokrotnie. Tylko że jakby tak króciutko o samym Baldurze, to dla tych, którzy gdzieś tam kojarzą całą serię, no to wiadomo, że to tam była długa przerwa i tak dalej. I w końcu tak naprawdę inne studio wykonało tą grę i wyszło im to wręcz znakomicie. Natomiast dla tych, którzy nie kojarzą poprzednich Baldurów, to ta gra była no czymś takim naprawdę... świeżym, że tak to umiem, bo mimo iż Larian Studios już wcześniej w ramach Divinity pokazał swój jakiś tam kunszt nowej jakby mechaniki, podejścia do tego typu klasycznych RPG-ów z rzutu izometrycznego, to chyba rzut izometryczny jest? Nie, to takie 3D,
no, ale... tak się mówi, ale tak naprawdę to jest umowny rzut izometryczny, tak? My w tym momencie tak naprawdę kamerą strategiczną nazywamy rzut izometryczny, natomiast... To nie do końca tak jest, bo rzut izometryczny to jest tak naprawdę prezentacja widoku 2D w tym ortogonalnym stylu. Natomiast no, tak się przyjęło, 3D próbuje naśladować ten rzut izometryczny, bo ten rzut izometryczny nie ma głębi jakby, nie? On jest płaski. A w rzeczywistości te gry 3D jednak mają. Chociaż tutaj jest tryb turowy, na przykład w Baldurze, który jest top-down i on wypłaszcza bardzo, nie? On robi tak, taki widok 2D. No ale to powiedzmy, to nie jest zupełnie... O, kot gdzieś tam w tle skacze. To nie jest zupełnie rzut izometryczny. Natomiast tak, no będąc jakby na czasie, tak, mimo że to jest 3D, to tak się mówi, rzut izometryczny.
Okej. I ogólnie jeszcze tak, bo wiadomo, wygrał on jakby tą grę roku i moim zdaniem jak najbardziej zasłużenie. Grałem jeszcze kilka innych gier z tego roku i wydaje mi się, że żadna z tych innych gier nie sprawiała mi takiej frajdy, jaką zrobił Baldur's Gate, ale to nie jedyna rzecz, którą wygrał Baldur's Gate, w sensie nie tylko jedna nominacja, bo tak naprawdę Baldur's Gate w ramach The Game Awards wygrała 6 kategorii, co moim zdaniem jest bardzo dobrym wynikiem. Rzadko kiedy się zdarza, żeby jakakolwiek gra gdzieś tam aż takiego wyniku dobiła, także
to ja tutaj troszeczkę się wtrącę, bo faktycznie kilka tych nagród zdobyła i mam takie pytanie do ciebie. Która nagroda Baldur's Gate 3, bo później pogadamy jeszcze o tych pozostałych, była dla ciebie największym zaskoczeniem? W czym Baldur's Gate wygrał, co nie było wcale takie oczywiste dla ciebie? Ja mam swój typ. Jestem ciekaw, czy mamy ten typ podobny. I żeby nie było, ja go od razu podam, a jestem ciekaw, co ty powiesz. Dla mnie to jest najlepsza gra multiplayer. Tak. Ja rozumiem odniesienie, że mamy tu zajebistego koopa. Siadamy w 4 osoby, przeżywamy tą przygodę wszyscy razem. Super. Natomiast jeżeli byś się mnie zapytał, najlepsza gra multiplayer, to zdecydowanie nie powiedziałbym Baldur's Gate 3. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia braku kategorii pod tytułem najlepsza gra kooperacyjna, bo to zdecydowanie jest super koop. W tym roku nie wyszedł chyba żaden lepszy koop, bo jakby takie te najfajniejsze koopy, które wychodzą, czyli Way Out czy It Takes Two, no to już są gry wieloletnie, tak, jakby i żadnego konkurenta, powiedzmy, takiego sensownego w tym roku nie było. Przynajmniej ja nie słyszałem i nie obiło się jakimś głośnym echem żadne takie wydanie. Więc teoretycznie rozumiem klasyfikację Baldur's Gate 3 do najlepszej gry multiplayer. Niemniej ja bym Baldura do tej kategorii nie nominował w ogóle. Ale to ze względu na to, powiedzmy, na to nazewnictwo, tak, bo w takim układzie żadna gra taka typowa, wiesz, MMO czy jakieś takie większe rzeczy się tutaj nie pojawiły. To też może wynikać z tego, że w tym roku żadnej takiej dużej gry MMO, która by podbiła rynek, też nie było. Bo być może wtedy Baldur's wcale by nie wygrał tej kategorii, nie? Jakby nie było posuchy.
Zgadzam się. Ja też właśnie zastanawiam się, albo najlepsza gra multiplayer, albo najlepsze wsparcie społeczności, bo też nie jakby... Nie czuję tego, jak społeczność była wspierana w kwestii Baldur's Gate. Tam jakby nie za dużo tych elementów się działo na przestrzeni...
Przestrzeni ostatniego roku tak, ale weź pod uwagę, chociaż Baldur's wyszedł w sierpniu. Zobacz, tak, przez ile czasu Baldur's Gate 3, a właściwie jego pierwszy akt, był w... O Boże, nie wierzę, że wypadła mi ta nazwa teraz. Early Access na Steamie.
Baldur's Gate, okej.
Oczywiście Baldur's Gate 3 był przez 2 lata w Early Accessie. I pierwszy akt to ludzie znali na wylot praktycznie ze względu na to, że w Early Accessie głównie był ten pierwszy akt. Był pierwszy akt, nie było tych pozostałych. Dzięki czemu na przykład zobacz, jak zoptymalizowany jest pierwszy akt, a jak jest trzeci zoptymalizowany, tak, to jest dzień do nocy. I to widać właśnie przez to, że był najbardziej dopracowany, najbardziej dopieszczony. Na przykład drugi akt w stosunku do pierwszego przeleciał mi momentalnie. Pierwszy akt był wypełniony po brzegi.
Tak, zgadzam się.
Więc wydaje mi się, że to jest ta kwestia.
Okej. No może tak być, nie będę się kłócił, bo może masz rację. Ale no, większość tych nagród jest jak najbardziej zasłużona. Tu jakby do Baldura bym się za bardzo nie przyczepiał. Ale mam do ciebie takie pytanko. Pewnie w tą grę akurat nie grałeś, a może mnie za chwilę zaskoczysz. Natomiast takim dla mnie sporym zaskoczeniem jest to, że aż 3 nagrody, o ile dobrze widzę, wygrał Alan Wake II. Kojarzysz takie?
Ja, wiesz co, kojarzę, ja to bardzo, bardzo śledziłem. Studio Remedy bardzo, bardzo jakby supportuje i śledzę od zawsze Max Payne i jakby wszystkie serie, które, w tym też Alan Wake 1, jak najbardziej śledzę. Tylko że w Alan Wake'a 2 nie grałem z bardzo prostej przyczyny. On ma taki, może nie horrorowaty, ale bardzo mocno thrillerowy klimat. Ja gram sam. Nie jest tak, że jakby gram w towarzystwie osób, a jednak jestem boi dupa, zwłaszcza ostatnio. I troszeczkę z premedytacją ominąłem Alan Wake'a po tym, jak odpaliłem na YouTubie kawałek i zobaczyłem. Jakby to był taki dysonans, bo z jednej strony bardzo chciałem w to zagrać. Gameplayem mnie bardzo, te, które oglądałem, bardzo mnie zaciekawiły, bardzo wciągnęły do tego. Poza tym Alan Wake'a jedynkę przeszedłem i dwójkę jak najbardziej też chciałem ograć, ale no ten klimat tej grozy trochę, tego napięcia powoduje, że na razie sobie odpuściłem do czasu jakby polepszenia, powiedzmy, mojego stanu na tyle, żebym prędzej chciał w to zagrać. Może też poczekam do lata, jak będzie dłużej widno za oknem i po prostu będę grał od 17. Ale jeżeli chodzi o to, że oni wygrali na przykład kierunek artystyczny czy reżyserię, zupełnie się nie dziwię. Obserwując tą grę w takim stopniu, w jakim śledzę. Tutaj sobie pozwolę na chwilę wrócić do joysticków, bo tam, o ile dobrze pamiętam, reżyserię czy prowadzenie narracji wygrał Baldur's. Znaczy tak, Baldur's Gate 3 na pewno wygrał, jeżeli chodzi o prowadzenie historii w joystickach, i z tym się zgadzam zupełnie. Prowadzenie historii w Baldurze jest świetnie jest to zobrazowane, bo jeżeli byś historię Baldur's Gate 3 rozłożył na czynniki pierwsze, to nie jest jakaś turbo zaawansowana historia. To nie jest nic odkrywczego w ogóle, wiesz, w jakimś takim rozumieniu. Ale sposób, w jaki to jest prezentowane, interakcje, jakby ta imersja, która towarzyszy temu wszystkiemu, jest taka, że jak najbardziej taką nagrodę bym przyznał. Ale tam chyba wiem, co wygrał Baldur's w joystickach, co było dla mnie zdziwieniem. Chyba coś, co tutaj wygrał właśnie Alan Wake 2, czyli najlepszy kierunek artystyczny. Coś takiego chyba wygrał w joystickach Baldur's, nie?
Znaczy Baldur's bardzo możliwe, że tak, bez visual design.
Dokładnie. I to jest coś, z czym się nie zgadzam. Ja Baldur's jest piękną grą, bez dwóch zdań, ale nie jest najładniejszą, nie ma najlepszego designu według mnie w całym roku. Zdecydowanie nie. Mimo, no, oczywiście, tak jak mówię, nie ujmując nic, ale tutaj Alan Wake 2, jeżeli chodzi o kierunek artystyczny, o ten klimat, o mood, jak najbardziej przebija według mnie Baldura pod takim właśnie artystycznym kątem.
To, co wygrał Alan Wake w ramach Złotych Joysticków, to było wybór krytyków. I wydaje mi się, że tu jest taki pewien dysonans, czy jakkolwiek się nazywa to pojęcie, w ramach którego jakby Baldur's Gate dotarł do większej rzeszy ludzi. On był troszeczkę, może nie tyle nahypowany, ale jego marketing, popularność, to jak dobrze ta gra wyszła pod względem tym technicznym, fabularnym, sprawiła, że po prostu te inne tytuły były przyćmione w tym roku. Mimo, że te inne tytuły też były dobre, tak? I pewnie może właśnie dlatego, że The Game Awards troszeczkę inaczej podchodzi do kategoryzacji i sposobu oceniania tych tytułów, dlatego też Alan Wake wystąpił tutaj aż 3 razy, a nie tylko raz.
Tak jest.
I żeby powoli schodzić już do końca tego podsumowania The Game Awards, bo przechodzi przez wszystkie tytuły, to raczej nie ma tego sensu. Zapraszamy wszystkich do różnego rodzaju podsumowań lub bezpośrednio na stronę The Game Awards, gdyby ktoś był ciekaw, co tam się tak naprawdę wydarzyło.
Ale ja mam odnośnie Game Awardsów i samego Baldura ze dwa, maksymalnie 3 pytania.
No.
Jeżeli chodzi o Game Awards jeszcze. Najlepsza wciąż rozwijana gra Cyberpunk.
Tak.
Tutaj myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że zero zdziwienia.
Mm-hmm. Tak, zgadza się.
Ja jestem fanem Redów i Wiedźminy wszystkie od jedynki.
Mm-hmm.
W ogóle chyba najmniej Wiedźmina 2 lubię. Do Wiedźmina 1 mam po prostu bardzo duży sentyment. Wiedźmin 2 był bardzo dobrą grą. Nie mm-hmm. mówię, że nie. I on tak naprawdę mechanicznie też był bardzo fajnym wstępem do Wiedźmina 3. Wiedźmin 3 czerpie dużo z Wiedźmina 2. To jest w ogóle zupełnie inny kierunek niż to było w Wiedźminie 1. Ale jednak Wiedźmin 1 to była taka... Ja wiem, że to jest bardzo wałkowany argument i tak dalej, ale to jest fakt. To się wylewa z ekranu. Słowiańskość. Tam faktycznie czuć, że to jest gdzieś nieopodal na tych wioskach, nie?
Mm-hmm.
Tam mega to było czuć. Ja jestem fanem izometrycznych RPGów. Właśnie Baldursy, Tormenty, Wastelandy, Fallouty. Fallouty w ogóle kocham, uwielbiam, mm-hmm. jestem fanboyem. Tak więc Wiedźmin 1 i tryb izometryczny sterowania myszką to było coś, od czego zacząłem. Później grałem z tej perspektywy trzeciej osoby już normalnie klawiaturą i myszką. No i tam już się nie bawiłem tak dobrze, powiedzmy, mm-hmm. ale później się już przyzwyczaiłem. Co prawda w Wiedźminie 1 tam mam dużo ciekawostek śmiesznych, ale to może kiedyś na inny odcinek. Natomiast Cyberpunk, bardzo się cieszę, że Redzi nie odpuścili po tej wielkiej wtopie, jaka była
mm-hmm.
i zaczęli jakby wspierali tą grę i patchami i oczywiście fenomenalnym Phantom Liberty. Więc te wszystkie dodatki, to odkupienie społeczności tak naprawdę, to jest, wydaje mi się, przypadek, który można by było zrównać z No Man's Sky, gdzie ta gra jak wyszła, to był po prostu lincz. Tam mhm. nie było nic z tego, co oni obiecali na początku, nie?
Mhm.
Finalnie No Man's Sky jest mega dobrą grą. I też gdzieś ze 2 czy 3 lata po premierze dopiero ludzie powiedzieli, tak, to jest ta gra, której my oczekiwaliśmy. Cyberpunk, dokładnie to samo. Patch 2.0 to jest patch, który wywraca tą grę do góry nogami i pokazuje tak naprawdę, czym Cyber miał być od początku.
Mhm.
Myślę, że tutaj bardzo dobrym ruchem było zrezygnowanie z tych starych konsol jednak, bo to był duży gwóźdź do trumny Cyberpunka wizerunkowo. Bo ja na przykład przechodząc Cybera na samym początku na Xbox Series X na premierę w 2020 roku, Kiedy była pandemia? Cyberpunk 2077, kiedy to wyszło? No 20.
W grudniu 2020 roku.
W grudniu 20, tak, tak jest. No ja pamiętam, urlop sobie wtedy wziąłem i siedziałem i grałem 2 tygodnie z rzędu. I to jakby ja wtedy przechodziłem tą grę i jakby nie było jakiegoś dużego problemu, jakichś tych bugów, które wychodziły gdzieś później przy okazji filmów i tak dalej, jakby no ja tego nie widziałem. Były jakieś tam pojedyncze glitche, które mi przeszkadzały, ale powiedzmy nie było tak, że ta gra była niegrywalna. Natomiast to, jak ona wygląda w tym momencie, jeszcze zintegrowana z Phantom Liberty, to jest majstersztyk, jeżeli chodzi o narrację. I tu oczywiście Cyber nie mógł wygrać tych narracyjnych nagród i tak dalej, no bo to już nie jest nowa gra, a Phantom Liberty jest jedynie expansionem, tak? To nie jest też jakby nowa gra. Natomiast nie grałem w grę, która lepiej prowadzi narrację niż Cyberpunk i to jest bardzo duża zasługa czegoś, co ja hejtowałem na samym początku, czyli kamera FPP. To w jaki sposób w Cyberze wyglądają dialogi, wygląda interakcja z otoczeniem i tak dalej. To, że nie wychodzisz z tej postaci w ogóle, tylko przy każdym dialogu, przy każdej interakcji jesteś tą postacią, ruszasz głowę. Są bardzo fajne elementy, jak na przykład w jednej z pierwszych scen gościu w barze obok ciebie siada. Wręcz cię przytłacza, popycha w bok. I to w tej kamerze FPP bardzo dobrze widać, bardzo czuć ciężar tego wszystkiego. Nie byłoby tego w kamerze TPP, czyli w kamerze trzeciej postaci. To jest mega i no, raduje mi się serce, że tak to poszło. I CDP, drogi, mam nadzieję, że nigdy więcej takiej wtopy nie zaliczysz przy okazji Wiedźmina 4, czy kolejnego Cybera, czy jakich tam gier jeszcze nie macie w produkcji. nie spierdolcie tego, co żeście odbudowali. To jest taki mój postulat.
Możecie posłuchają, zobaczymy. Nawet bym się zdziwił, jakby się to jednak udało. Ale tak, tak, potwierdzam. Ja oczywiście w Cyberpunka nie grałem. W sumie tak naprawdę to nie wiem dlaczego. Ciężko mi się było jakoś do niego przekonać od samego początku. Uważałem, że jest mocno przehypowany. No i finalnie na tym moim przeświadczeniu, że jest mocno przehypowany, dobrnąłem do dnia dzisiejszego i nawet go gdzieś tam nie tykałem sam. Widziałem, jak gdzieś tam moja żona w niego gra. Wyglądał dobrze, nie będę mówił, że nie, ale sam jakoś jeszcze nie pokusiłem na to. Nie pokusiłem się,
musisz, żeby... Wiesz co, ja przepraszam, że ci przerywam. Musisz bardziej, mniej odwracać głowę od mikrofonu, bo skaczesz ten, nie?
Widzę. No,
ale spokojnie, to przyjdzie, wiesz.
Widzę. Muszę sobie tutaj lampkę przesunąć.
Ale to co, to twoja żona grała i mimo wszystko cię nie wciągnęło? Nie. W sensie nie zaskoczyło, żebyś też zagrał?
Nie, jednak nie. Jakoś ten format świata, czy ten format prowadzenia fabuły, to mówię, ja tam widziałem tego strzępki, tak? Jakoś mnie tam nie porwał, więc gdzieś tam na razie stwierdziłem, że tego Cyberpunka sobie przechodził nie będę. No i też nie oszukujmy się, nie mam nie wiadomo ile czasu, a Cyberpunk krótką grą nie jest. Więc...
Ale nie jest też długą. No sam to... Phantom Liberty zajmuje niewiele mniej niż główny wątek z Cyberpunka.
Niewiele mniej, a ile sam główny wątek zajmuje? Tak pi razy oko.
Ja przy pierwszym podejściu, tylko ja tu zwracam uwagę, że moje pierwsze walkthrough Cyberpunka, ja w ogóle mam taki styl grania, że ja uwielbiam fabułę, ja się wciągam w fabułę maksymalnie, więc ja na samym początku, można powiedzieć, raszuję przez grę. Jakby nie jest tak, że odkrywam wszystko dookoła i chłonę cały świat. Nie, ja chłonę przede wszystkim historię, postaci, fabułę. Dopiero później, jak już przejdę grę, to wracam do niej i zagłębiam się w świat dookoła. Mhm. Cyberpunka... główną fabułę przeszedłem w ten dzień premiery, znaczy od dnia premiery. To pierwsze podejście trwało chyba 25 godzin. Także to nie jest jak na RPGa z otwartym światem dużo, według mnie. Phantom Liberty skończyłem w 18 godzin. Też idąc fabułą do przodu, nie? Mm-hmm. Oczywiście finalnie w Phantom Liberty i w Cyberpunku spędziłem w setkach, ale to było już jakby po przejściu gry i przy kolejnym walkthrough, na przykład, bo drugie walkthrough już mam takie, że dobra, to tutaj mam, wyścigi, idę się ścigać samochodami. Przy pierwszym walkthrough, jak zobaczyłem, że mam zadanie, idź się pościgaj, wygraj samochód, to miałem w poważaniu, tak, no na cholerę mi ten samochód, jak tutaj mam taką akcję, nie, jest taka misja, jadę tam. I muzyka, kocham Cyberpunka.
No nie, ja jestem tym drugim typem gracza, to znaczy ja jak już przechodzę typowo RPG-a, to zaglądam w każdą dziurę, robię wszystko po kolei, a nawet czekam z głównym wątkiem, żeby obskoczyć wszystko dookoła, co by mnie przypadkiem coś nie minęło.
Tak. Czyli jesteś jak Kundelbury.
Tak jest, dokładnie.
Penetrujesz wszystkie dziury.
Tak jest. No dobra, ale żeby nie rozciągnąć tego za długo, to przejdźmy do drugiego tematu.
Tak jest. Drugi temat.
Tak jest.
Drugi temat to jest mój. Znowu, ja wyjdę, że ja jestem fanboyem w ogóle miliona rzeczy dookoła, ale akurat opieramy się o grach, które absolutnie są dla mnie takim właśnie topką w ogóle. Jeszcze brakuje Kotora. Jeżeli byśmy o Kotorze dzisiaj pogadali, to chyba byśmy wszystkie gry, które kocham, obskoczyli. Ale żeby nie przedłużać, trailer GTA 6. Co sądzisz?
No my już gdzieś tam rozmawialiśmy poza nagraniem, więc tutaj tak streszczając powiem, że mnie, ja lubię ogólnie serię gier GTA, Grand Theft Auto. Grałem od pierwszej części w tych magicznych ludzikach, co tak biegały od góry się, innych rozjeżdżało samochodem. Więc
i tabulatorem się pierdziało.
Tak jest, tak było. Więc grałem praktycznie we wszystkie części, od jedynki przez dwójkę, trójkę, przez tam Vice City, San Andreas i te wszystkie jakieś tam dodateczki. Nawet w tą piąteczkę sobie troszeczkę tam pograłem, fabułę przechodzimy, nawet przechodzimy ją na PS3. Tak, z ciekawości chciałem sprawdzić, jak to w ogóle wygląda na tych starych konsolach i nie było tak źle. I to jest dla mnie gra w porządku, fajna, taki fajny sandboxik z otwartym światem, ale fabuła tych gier nigdy nie była dla mnie ciekawa. Nie będę oszukiwał, więc jak sobie spojrzałem na trailer nadchodzącej części o numerze 6, która wraca do Vice City, No to byłem taki piątka albo 5,5 tak naprawdę według jakbyś tam moich takich, według mojego spojrzenia, no bo mechanicznie nie zauważyłem tam niczego ciekawego. Nie oszukujmy się, trailer to też nie jest gameplay, więc był bardziej przedstawiony świat, przynajmniej tak z mojej perspektywy, jakiś fragment historii tej nowej bohaterki Lucii, ona chyba się tak będzie nazywać, tak?
Lucia.
Tak jest. Więc tutaj domyślam się, że to jakaś Meksykanka, czy coś z tego gdzieś tam.
Tak, tak, coś takiego. No.
Coś takiego. No i wygląda on taki bardziej taki, no trochę on mi przypomniał takiego Far Cry'a, bo tam sporo było krokodyli, trochę taki Saints Row, bo tam były jakieś tańce na samochodach, czy tego typu rzeczy. To, co mi się spodobało na pewno w tym trailerze, to to, że w ramach tego trailera było odejście od tego ideału ludzi. W sensie takich ich, nazwijmy to, kształtów, tak? Bo gdzieś tam w tych poprzednich częściach to zawsze wszyscy tacy umięśnieni, muskularni, gdzieś tam szczupli tacy tego. A tutaj już było tak, no, pełna dywersyfikacja od patyków do takich naprawdę gdzieś tam szerokich ludzi. Więc to mi się gdzieś tam podobało, ale tak poza tym, no to no tak jak mówię, no GTA 5, 5,5 takie, plus trochę Far Cry'a z tymi krokodylami.
Ja wiesz co, ja w ogóle pomijam sytuację, w jakiej się, o teraz mi zoom, ten fokus mi się zepsuł. Pomijam sytuację, w jakiej się ten trailer pokazał, bo tam był zaplanowany chyba na godzinę 15 czy 16 polskiego czasu. A o północy ten trailer został zlikowany i Rockstar w pół godziny zareagował i wypuścił na oficjalne kanały, więc ja już chcąc się kłaść spać, bo sobie do późna coś kodowałem, nagle patrzę, analiza trailera GTA 6, ja mówię, jak kurwa analiza trailera GTA 6, nie? Patrzę, jest, no z 18 razy z rzędu oglądałem, nie? I to wiesz, później stopowałem, obserwowałem różne rzeczy i ja teraz w ogóle, zanim o samym trailerze powiem, to odniosę się trochę do tego, co mówisz, bo po pierwsze, GTA na trailera gameplayu nie pokazuje praktycznie nigdy, stricte. Mm-hmm. On pokazuje tipy, które mogą ci podpowiedzieć, jak ten gameplay będzie wyglądał, to znaczy, co będzie można robić, ale to też jest często pokazane tak, że dopóki nie zagrasz i nie zobaczysz, że ej, faktycznie mogę to robić, to sobie nie to jakby ciężko sobie uświadomić, że oni na trailerze to w sumie pokazali, nie? Mm-hmm. Tylko oni nie mówią tego wprost. Oni podali datę premiery trailera pół roku temu.
Tak.
W taki sposób, że w GTA 5 w update'cie do GTA Online dodali koszulkę, która miała zaszytą przełożenie z liczb z cyfr na litery w słowniku. Mhm. To oznaczało, że tam że jeden dzień ukaże wszystko. Mhm. I data tego dnia to był właśnie ten 4 grudnia 2023. I oni to pokazali, nie? Kawałek dalej, ludzie mówią o tym, że halo, ale ciekawe, kiedy będzie premiera GTA 5, nie? GTA 6, że pewnie, o Jezu, bo za rok, że masakra i tak dalej. Jest druga data na tej koszulce. 1 kwietnia 25. No i co jest w trailerze? Że gra wyjdzie w 25. Nie podali kiedy, ale na tej koszulce są tak naprawdę dwie prawdopodobne daty. Pierwsza, która się sprawdziła już, że to jest ten... Druga jest 25. Kto wie, może to jest właśnie ta data, że kwiecień 2025 zagramy sobie w GTA. Na pewno to nie będzie koniec roku. To na 100%. Mhm. Chociażby ze względu na to, że gry z końca roku jakby do żadnych już się tych nagród tak naprawdę nie załapują. Mhm. Więc myślę, że tego Rockstar nie zrobi. Poza tym raczej nie wypuszcza swoich gier pod koniec roku. Chyba nigdy żadna gra nie wyszła. Tak to raczej to jest właśnie maj, wrzesień, październik. Jakby to są takie premiery. To, co ja na samym początku, przy pierwszym obejrzeniu zwróciłem uwagę, to jak fenomenalna jest tutaj grafika. I możemy mówić, że to jest GTA 5, 5,5, ale porównaj sobie trailer GTA 5 z trailerem GTA 6. To jest niebo a ziemia, jeżeli chodzi o jakość wykonania, o jakość szczegółów, ile tam jest detali. Warto też sobie zobaczyć, jak wyglądało GTA 5 na trailerze, a jak wyglądało GTA 5 w dzień premiery. bo tak jak sobie możemy mówić o tym, jaki jest trend na rynku, że zazwyczaj to jest downgrade, tak? Porównaj sobie trailer Watch Dogs do tego, co było później w grze. No kurde, Watch Dogs to jest gra, którą byłem chyba najbardziej zawiedziony ze wszystkich takich premier, które pamiętam teraz. No i GTA 5 podczas premiery wyglądało jakieś 6 razy lepiej, według moich obliczeń, 6 razy lepiej niż na trailerze. GTA 6 na trailerze wygląda przepięknie. Ilość detali, ilość szczegółów, to jak ruszają się włosy, to jak rusza się ubranie na tych postaciach, to już jest fenomenalne. A idąc tą tendencją, tak samo Red Dead Redemption 2 na trailerze wyglądał dużo gorzej niż w dzień premiery. Pamiętajmy, że Rockstar ma tendencję do wieloletniego ulepszania gier. GTA 5, Red Dead Redemption 2. Więc to, jak finalnie GTA 6 będzie wyglądało, no to będzie ewolucja na 100%. Rewolucja na 100% według mnie. Natomiast faktycznie miałem też to uczucie, że kurczę, taki Far Cry, dosłownie Far Cry był u mnie w głowie. Dopóki nie zrozumiałem pewnej rzeczy. Ten trailer pokazuje dwie rzeczy tylko i wyłącznie. Jeden to jest historia postaci, która w ogóle w trailerze jest na 95% znowu według moich obliczeń, puszczona od tyłu. Jest fajna kompilacja na YouTubie pokazująca te wydarzenia z trailera, ale w odwróconej kolejności. I rozmawiają o tym, że ufasz mi, tak, ufam ci. Wjeżdżają do sklepu, obrabowują go, później wsiadają w auto, mają te pieniądze wszystkie, nagle policja ich goni, no i na końcu ona trafia do więzienia. I po tym to widać, że na przykład na oficjalnej grafice ta Lucy ma bransoletkę na kostce, co sugeruje, że już policja ją złapała. W trailerze, w ostatniej scenie, kiedy ona wchodzi do tego sklepu, jeszcze tej bransoletki na kostce nie miała. Co fajnie sugeruje, że wydarzenia są odwrócone. To jest jedna rzecz, którą Rockstar pokazał. Drugą rzeczą, jaką Rockstar pokazał, to są wycinki ze świata realnego Ameryki przełożone na grę, na wydarzenia w grze. Te wszystkie twerkowanie na samochodzie. To jest dokładnie wydarzenie z życia. Było dokładnie takie nagranie. Krokodyle. Dokładnie takie są nagrania, jak sobie krokodyle, jak gościu wyciąga krokodyla z tego. Ten gościu w samych majtkach, co podlewa ogródek, jest taki filmik. Ta babcia, która stoi z tymi młotkami i tam gada, dokładnie to było. Ten pomalowany Joker, dokładnie to było. I wiesz, i jak sobie tak na to spojrzysz, to jest Rockstar pełną gębą. To jest prześmiewcze podejście do świata. To jest satyra, którą oni robią na każdym kroku. To jest ich humor. Tam nie ma Far Cry'a, tam jest Ameryka. To jest po prostu ukazanie stanu świadomości Ameryki. I jak tak na to spojrzysz, to już nie zobaczysz tam Far Cry'a. Przynajmniej ja tak miałem, że to już widać, że to jest po prostu klasyczny Rockstar. I jeżeli lubisz ich gry i lubisz ich właśnie za ten humor, za tą satyrę, to nagle ten trailer pokazuje, że mimo tej poprawności politycznej, mimo tego wszystkiego, co się dzieje, idą w cały czas tą samą stronę, w którą szli. I to mi się mega podoba. No i tak naprawdę oni pokazują tylko smaczki gameplayowe, które mogłyby tam się pokazać, tak? Wiadomo, że będzie mnóstwo pojazdów wodnych, tak? W sensie motorówki, nie motorówki, mnóstwo tego jest. Są helikoptery i samoloty, tak? Czyli jest powrót jakby trochę do tego. Bo oni zazwyczaj lubią sobie w grach zrobić, o, tu w tej grze będą tylko helikoptery, a tu będą tylko samoloty. A tutaj widać i helikopter, i samolot. Widać jakieś rowery, widać psy, tak? Psy już były w piątce, już był ten pies Franklina. Tutaj mała ciuała sobie biegnie po plaży. Więc widać, że będą... Co ważne, w jednej ze scen widać po raz pierwszy dzieci. No i tutaj też od razu pojawiają się pytania. Będzie można strzelać do dzieci? Czy zrobią jak w Cyberpunku, że możesz strzelać do wszystkich, ale do dzieci po prostu tego nie będzie można robić? Kolejna sprawa, zobacz, jak zaludnione są plaże. Widziałem mema. Czekam na GTA 6 tylko po to, żeby wjechać na plażę z prędkością 100 na godzinę. Po to się gra w GTA, nie? Muzyka, klimat, oświetlenie, to jak ta gra wygląda. Ja jestem kupiony. czekałem kupę lat na ten trailer. Powiem tak, w pierwszej chwili się zawiodłem. Nie będę ukrywał. Pierwsze obejrzenie miałem lekki zawód. Właśnie tym, że wie, te krokodyle, kurwa ten Far Cry, dobra, jeszcze raz obejrzę. Obejrzałem kilkukrotnie, nawet jak ci go wysłałem, ten link o pierwszej w nocy, to ci napisałem, że w sumie bardziej mi nie chodziło o sam trailer, tylko o sposób, w jaki w ogóle to wyszło. Ale po obejrzeniu tych 18 razy, no nie, zmieniłem całkowicie zdanie. Jestem tak nahypowany na tą grę, jak nawet na Cyberpunka nie byłem tak nahypowany, jak jestem na GTA 6 nahypowany.
Jakby takimi dwoma zdaniami komentarza z tego, co powiedziałeś. Zgadzam się ogólnie, to zapowiada się, że to będzie dobra gra, że będzie bardzo rozbudowana, będzie sporo jakichś tam, nazwijmy to, nowych elementów, które gdzieś tam będą ładnie wyglądać. Tylko ja się troszeczkę boję, żeby to nie było na zbyt przekombinowane, no bo GTA to od zawsze był sandbox, który jest bardzo rozbudowany. No i teraz jeżeli jeszcze bardziej podkręcimy, nazwijmy ten poziom detali, zagęszczenie ludzi, to tak jak powiedziałeś, te właśnie fajne fizyki ciuchy, jak się ruszają się tam włosy, to wszystko, no to właśnie jak wjedziesz sobie na tą plażę tym samochodem rozpędzonym do 100 km na godzinę, no to nie wiem, jak potężny będziesz musiał mieć piec, żeby to w ogóle zobaczyć, tak?
Przede wszystkim na pieca to nie wychodzi równo z konsolami.
To jeszcze ciekawe.
Klasyczne zagranie Rockstara. To jest coś, czego bardzo nie lubię, ale całkowicie rozumiem. To jest zmaksymalizowanie zarobku.
Tak.
Nie zarobiliby tyle, jeżeli wydaliby grę na wszystkie platformy z prostej przyczyny. Ja mając konsolę i peceta, jakby wyszło od razu na wszystko, brałbym na peceta. Po to sobie kupiłem mocnego peceta, żeby grać w gry na pececie. Jeżeli w 2025 wyjdzie na konsolę, w 2026 wyjdzie na peceta, jest gwarant, że kupię to dwa razy. Na 100%. Ja już teraz wiem, że wydam na tą grę podwójnie. Nie? Na GTA 5 wydałem może z 5 albo 6 razy. Bo na różne komputery, na różnych tych, bo różne promocje były i akurat wiesz, co wydanie, to na przykład o, tu po tym patchu, tu coś tam, dobra, to biorę. Na PlayStation 3 kupiłem, na PlayStation 4 kupiłem, na Xboxa kupiłem. Później pojawiła się wersja Xboxowa już taka dojebana, zoptymalizowana na te najnowsze wersje. Wersja na peceta. No to z 5 razy wydałem pieniądze na GTA 5. Oczywiście pełną sumę wydałem raz, tak? Bo później to już były, wiadomo, tu promka, tu coś, tu ten. Ale wiesz, nie wydałem 300 zł na tą grę, tylko wydałem 700. Nie. I oni doskonale wiedzą, co robią.
Tak. I nie wiem, czy zauważyłeś, mi się to gdzieś tam przewinęło na Twitterach i na jakichś tam innych platformach, że gdzieś tam pojawiają się takie głosy, że jeżeli wyjdzie właśnie to GTA 6, to jego cena będzie najwyższą historii, nazwijmy, cen takich standardowych, tak. Bo wiadomo, tam od czasu do czasu trafi się jakaś gierka za 1000 parę złotych, ona tego w ogóle nie jest warta. Natomiast, że tutaj, jeżeli wyjdzie to GTA 6, to ono będzie tam z jakieś 600 czy ileś złotych kosztować, tak po prostu w edycji standardowej. To muszę przyznać, jakby rozumiem tą politykę, bo jest to gra na lata, która będzie rozwijana przez lata i która zapewni jakby w stosunku ceny do tego, ile będzie w niej zabawy, zawartości, to wydaje mi się, że ta cena będzie uczciwa, tak? No bo trafiają się gierki tam powiedzmy za 200 zł, a tego grania masz tam 30 czy 40 godzin i już jest do widzenia. Natomiast tutaj zapłacisz te prawie 600 zł, czy ile to tam finalnie wyjdzie. No i tej zabawy będziesz miał, ile sobie tak naprawdę wymyślisz, bo po przejściu głównego tam wątku fabularnego, cała ta, nazwijmy to, architektura, całe to podejście do tego sandboxowego świata, w ogóle multiplayer to od samego początku do tego momentu jest na topie w ogóle, jeżeli chodzi gdzieś tam o zasięgi jakichś Twitchów, nie Twitchów, te roleplaye. Więc podobnie pewnie będzie z GTA 6 i ta cena finalnie, stosunek tej właśnie czasu do ceny będzie, wydaje mi się, taki bardzo korzystny. Tak? Chociaż no, niektórzy i tak będą marudzić, że wydać na grę na dzień dobry te 600 parę złotych, czy ile to finalnie wyjdzie, no będzie takie, no chyba nie.
Ja na pewno będę osobą, która tak powie. Tylko tutaj należy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Gry w tym momencie nie kosztują już 200 zł. To co powiedziałeś, że wiesz, że masz grę za 200 zł, która starcza na 30-40 godzin. Na przestrzeni ostatnich 2 lat, bo do tej pory było tak, że powiedzmy gry na konsole kosztowały powiedzmy 250-300 zł, ale gry na PC-ta kosztowały 150-200. Nie, jakby była duża różnica gier na PC-cie względem konsoli przez długi, długi czas. Na przestrzeni ostatniego roku, dwóch. Mogę się mylić tutaj, ale gdzieś w okolicach tych powiedzmy dwóch lat. Nie dość, że cena się praktycznie zrównała w wielu przypadkach. Mm-hmm. Gry na PC-ta już kosztują po 250 zł i to nie jest nic dziwnego. Mm-hmm. To gry na konsole zaczęły kosztować po 300-350. Mm-hmm. To jest coś szalonego. Znaczy szalonego, no wszystko idzie w górę, tak więc tutaj też. I z tej perspektywy patrząc, te 600 zł jest jeszcze bardziej akceptowalne. Mm-hmm. Znaczy wytłumaczalne. Mm-hmm. Ale czy ja się będę czuł dobrze, wydając ponad 500 na jedną grę za jakby jednym zamachem? Nie. Mm-hmm. Będę na pewno bardzo zniesmaczony tym faktem. I tutaj już nie chodzi o samą inflację czy coś, tylko tutaj o słowa prezesa Take-Two, czyli wydawcy, mm-hmm. w ogóle właściciela Rockstara. Mm-hmm. To właśnie on powiedział, że gry pokroju GTA, gry w ogóle w tym momencie są zdecydowanie za mało wycenione. I on jakby wprost o tym mówi. Mm-hmm. Co tym bardziej pozwala myśleć o tym, że właśnie GTA 6 będzie kosztowało bardzo dużo pieniążków. Tak jest. Pieniędzy. Nie wolno zdrabniać pieniędzy.
Tak jest. I pewnie do tego tematu będziemy jeszcze wracać w przyszłych podcastach. Jak będą się jakieś ciekawe informacje pojawiać, to gdzieś tam takie intra będziemy sobie robić. Może następnym razem troszeczkę krótsze, bo tu już mamy ho.
To już mamy ponad 40 minut nagrania, przynajmniej zobaczymy, ile to wyjdzie w tym, ale troszeczkę nawet właśnie chcieliśmy tutaj takiego insighta zdradzę, że troszeczkę nawet z Pawłem właśnie rozmawialiśmy o tym, że takie tematy też będziemy poruszać, bo nie zawsze będzie ochota, nie zawsze będzie siła i nie zawsze będzie temat, który chcielibyśmy jakoś bardzo poruszyć, jeżeli chodzi o stricte QA-owe, stricte IT rzeczy. Mhm. Może wynikać z różnych przyczyn, z humoru na przykład. A jednak naszym głównym celem jest nagrywanie regularne, więc na pewno będą zdarzać się takie odcinki jak ten dzisiejszy, gdzie powiedzmy znaczna część odcinka będzie poświęcona w ogóle tematom dookoła. Zwłaszcza myślę, że przy takich dużych wydarzeniach, które jednak gdzieś o to IT no, w pewien sposób zahaczają. Tak? Mm-hmm. I żeby nie być gołosłownym, że to w pewien sposób zahacza o IT. Porozmawiamy teraz chwilę o QA-u w branży gier. I tak jak powiedziałeś na początku odcinka, my o Game Devie rozmawialiśmy z Andrzejem Koloską w 8 odcinku podcastu, więc zapraszam wszystkich. 8 albo 6. Ja tylko szybko sprawdzę. Wydaje mi się, że 8. 8, bo chyba 9 to był o Scrumie. Ale sprawdzę dla pewności, bo jak tu jest ktoś nowy i chciałby sobie obejrzeć, to żeby nie wprowadzać w błąd. O, wchodzę na YouTube'a i od razu pierwszy filmik. The GTA 6 map is incredible. Mm-hmm. Tak jest. Turururururu. Turururururu. Odcinek 8. Nie, dupa tam. 8 to jest nieufność. 9. QA w Game Devie to jest odcinek 9. Mm-hmm. Także tak. Polecam. Polecam ten odcinek. Wszystkie odcinki polecam oczywiście, ale tam dużo rozmawialiśmy o Game Devie z różnej perspektywy, natomiast ze względu na to, że ja w tym Game Devie pracowałem kilka lat, no to pewne rzeczy jak najbardziej jestem w stanie opowiedzieć o nich, o jakichś pewnych różnicach względem IT przy okazji tego dzisiejszego tematu. Pytanie, Paweł, czy ty masz jakieś pytania odnośnie tego, co chciałbyś, żebym powiedział?
Wiesz co, w sumie pewnie by mi się coś urodziło. Tak, gdzieś tam na wstępie chciałem się zapytać, bo o tym, że QA istnieje, bo jakby game dev to też jest część IT. Po prostu jakieś tam...
Tak, tylko wiesz co, to jest w ogóle, przepraszam, że ci tak przerywam, ale no, dyskusja. Dużo osób w game devie, jak słyszą, że pracują w IT, to się mocno i stanowczo nie zgadzają. Na przykład jak wrzuciłem na grupę game devową ten odcinek z Andrzejem, i wyjaśniłem tam w jednym akapicie, czym jest podcast Po szklanie i na testowanie, że tam opowiadam o QA-u i o IT, to dostałem ze 4 komentarze spoko, spoko, ale game dev to nie IT. I dopiero jak odpisałem, ziomek, wiem, pracowałem w game devie i tak dalej, po prostu taką tematykę obrałem, bo głównie gadam o IT, o QA-u, tak? Tu nie chodzi o to, że ja tylko IT, tylko software development, bla, bla, bla. No nie, jakby równie dobrze zaproszę kiedyś, kurczę, testera jakości lodówek, a może jakąś testerkę wierności zaproszę nawet, nie? No jakby.
No właśnie, więc wracając do tego, gdzieś tam zgubiłem myśl, ale mi się wydaje, że zaraz coś znajdę.
Przepraszam.
A, nic się nie stało, nie szkodzi, proszę bardzo. Polecam się na przyszłość. Ja uważam, że właśnie game dev jest częścią IT, tylko takiego, tylko taką mocno oderwaną, bo IT, ja jako IT to rozumiem, powiedzmy, że jest taką gałąź biznesu, usług, w ramach której tworzymy jakiś kod, który przekłada się na coś, tak? I czy on się przekłada na aplikację webową, czy na grę, no to już jest jakby tam taka kategoryzacja pod spodem. No i z uwagi na to, że ten game dev jest dość mocno oderwany od takiego, nazwijmy, takiego zwykłego web developmentu, to chciałem cię właśnie zapytać, jakie ty widzisz takie największe różnice właśnie pomiędzy samym jakby tym procesem QA-owania, między tym web developmentem, który zajmujemy się w chwili obecnej, a tym, co widziałeś, jak pracowałeś w game devie, albo nawet niekoniecznie już tym, co było kiedyś, tylko z tej twojej, nazwijmy, tam dodatkowych magicznych kontaktów i jak to może nawet wygląda w tej chwili, czy to dalej jest mocno oderwane, jeżeli chodzi o proces taki zapewniania jakości w grach, a zapewniania jakości w web developmentie, czy tam jakimś tam software developmentie?
Wiesz co, przede wszystkim w przypadku web developmentu, im szybciej QA usiądzie do pracy, tym lepiej, nie? Mm-hmm. Jakby jest coś takiego, wiesz, analiza, to, tamto i tak dalej. W przypadku game devu bardzo często QA siada dopiero gdzieś tam później, bo na początku w game devie jest bardzo duży nacisk na prototypowanie i tester jak najbardziej jest w stanie wnieść bardzo dużo, ale to wtedy ograniczamy do czegoś takiego, że na początku jakiejś preprodukcji, gdzie wymyślamy, prototypujemy, tak, game designerzy mówią, że o to mogłoby wyglądać tak, robią szybki prototyp, sprawdzają, czy to się dobrze gra, czy nie i tak dalej, no to faktycznie jest jakiś QA zaangażowany, on daje feedback, daje, wiesz, już jakieś te, ale on absolutnie nie sprawdza już jakości implementacji i tak dalej, bo po prostu to nie ma prawa być sprawdzane, nie? Więc tych QA-ów jest zaangażowanych naprawdę procent względem tego, co się dzieje później w dalszych etapach. U nas im więcej QA-ów, im bardziej QA zaangażowany w proces od samego początku, tym lepiej. Ale my też tworzymy jakby zupełnie co innego w web developmentie. My w web developmentie mamy na przykład informację, chcę stworzyć sklep. Okej. Okay. QA przyjdzie, powie, dobrze, to teraz mi powiedz, jak ten sklep ma się zachowywać, co on ma oferować, na co ma ci pozwolić. Odwracając sytuację, w game devie przyjdzie ktoś i powie, słuchajcie, ja chcę zajebistą strzelankę. Spoko. Ale przede wszystkim, ja ci mogę zrobić strzelankę według twoich wymagań, nie? Ty sobie w to zagrasz, ale w game devie masz ten czynnik fanu, czynnik zabawy, którego nie da się opisać tak łatwo słowami, wymaganiami. Tam musisz stworzyć mnóstwo prototypów, żeby na przykład feeling broni był okej. To, że ty jak strzelasz, to żebyś czuł siłę kul. No to ja ci mogę napisać wymaganie. Strzelanie powinno być takie, żebyś czuł satysfakcję ze strzelania. No i zajebiście, nie? Fajne wymaganie. Teraz trzeba mnóstwo efortu włożyć w to, żeby tak naprawdę zaprototypować takie strzelanie, które to zapewni. Więc ten proces jakby wygląda zupełnie inaczej. To już to jest dużą różnicą między, między QA-em a takim IT, a game devowym. Druga rzecz to jest automatyzacja. To jest temat, który w ogóle pamiętam, jak ja przychodziłem do Mako i rozmawialiśmy o automatyzacji QA-a w game devie z osobami, które mnie rekrutowały. To wtedy jakby automatyzacja w webie, jak najbardziej, nie? Jakby wszystko, jak pchajmy automaty, seleniumy w game devie, na wtedy, no tej automatyzacji w QA-u nie było prawie wcale. dosłownie, prawie wcale. W tym momencie to też dzięki powiedzmy kontaktom, bo ja już nie pracuję w IT, w QA-u, w game devie, więc też nie mam najświeższych informacji, więc jeżeli coś się zmieniło, a słucha mnie ktoś, kto pracuje w tym momencie w game devie, to bardzo proszę o poprawienie mnie w komentarzu. I kontakt do siebie, bo może byśmy pogadali i byłoby też fajnie posłuchać, jak to w rzeczywistości, może w jakichś dużo większych firmach wygląda. Się dowiedzieć też, nie? Mhm. Natomiast tu już mi Andrzej, powiedzmy, ten rok temu uświadomił, że coraz więcej automatyzacji pojawia się w game devie, tylko że automatyzacja w game devie nadal jest mała, powiedzmy, są pewne rzeczy, które da się zautomatyzować, ale nadal przez ten czynnik fanu, przez skomplikowalność po prostu tego procesu tworzenia, elementy, które trzeba sprawdzać i tak dalej, jakby automatyzacja nie wypiera tak mocno manuali, jak wypiera to proces webowy. I tutaj oczywiście ja też to w pewien sposób upraszczam, bo to nie jest tak, że automaty w webie wyparły testowanie manualne. No bo wiemy, że tak nie jest do końca. Ale też zakłamywalibyśmy rzeczywistość, jeżeli twierdzilibyśmy, że automatycy nie zabrali pracy manualnym testerom. Zabrali i mnóstwo tej pracy zostało oddelegowane w sposób we wdrażanie tych automatów. I jest coraz większa świadomość tego, coraz większy nacisk na to, żeby testerzy w webie potrafili automatyzować choćby w podstawowym zakresie. Na przykład API. Naprawdę nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym przyjął teraz do pracy kogoś, kto nie jest w stanie testów API napisać, zautomatyzować, wdrożyć w jakiegoś CI-a. Nie wyobrażam sobie tego, no bo tak to poszło wszystko do przodu, tak? Teraz mamy takie wyzwania przed sobą, że testowanie API, automatyzacja tego nie powinna już być dla ciebie wyzwaniem, tak? Wyzwania powinniśmy mieć gdzie indziej. W game devie nadal spokojnie testerzy mogą siedzieć tylko i wyłącznie testować manualnie i jakby długo jeszcze nie będzie sytuacji, w której ktoś przyjdzie i powie, słuchajcie, no sorry, wypadł, bo teraz tu będą koledzy za was automatyzować. Jaki automat będzie wbiegał na wszystkie kamienie, zobaczyć, czy tam kolizja jest odpowiednio położona, nie? Mm-hmm. Kto będzie skakał 17 razy w płotek, żeby zobaczyć, czy się postać nie zblokuje? Jakby tego typu rzeczy w pewien sposób jakby manualnie muszą być robione. Kto oceni modele, które dostarczają graficy, zanim trafią do gry? No siedzi gościu, sprawdza animację. Jak automatem sprawdzisz animację? Jest mnóstwo tego, co jednak wymaga pracy QA w taki manualny sposób. To, co na pewno jeszcze się różni w pracy QA game devowego od QA w webie. Przez tą iteracyjność, przez te prototypowania bardzo często jest tak, zwłaszcza w dużych zespołach, że programista ma swojego indywidualnego QA, powiedzmy. Mhm. Siedzą biurko w biurko, on coś implementuje i tester momentalnie to już sprawdza, testuje z założeniami, sprawdza właśnie implementację i tak dalej. Dużo większa jest ta wymiana, dużo większa iteracyjność niż klasycznie w webie. Ale to akurat jest, powiedzmy, do zaaplikowania w webie bez najmniejszego problemu, tylko to wymaga też pewnego rodzaju przestawienia mentalu, no i środowisk i tak dalej. Tutaj jest łatwiej. Robisz builda, weź sprawdź sobie, odpal to na kompie, nie? A tutaj jak masz duży soft pointegrowany z wieloma rzeczami, no to jakby dużo ciężej jest to jakby przenieść. Natomiast też bardzo dużą różnicą wydaje mi się, i nie wiem, czy nie straciłem myśli, ale bardzo dużą różnicą, a wiem, co chciałem powiedzieć, jest powtarzalność. W przypadku weba zdarza się, że wiesz, mamy tą regresję, testujemy ją cały czas, bo się nie da, albo nie opłaca zautomatyzować, albo jest to mega trudne, nie mamy takich skilli, więc siedzisz, trzaskasz to manualnie. Bardzo szybko przychodzi moment, w którym mówisz, o Boże, już mi się tego nie chce robić, dobra, nauczę się, jak to zautomatyzować. Automatyzujesz, to jest wow, super, nie? W game devie no zazwyczaj testerzy żygają już tą grą, którą robią, bo na przykład on musi przetestować umieranie w absolutnie każdym armorze, który jest. I ma sobie taką checklistę. Więc gościu, który testuje grę, jak ona wychodzi, no to on no, jest tak przeorana ta gra przez niego już te na różne sposoby, że wydaje mi się, że w game devie jest dużo łatwiej o takie zmęczenie tematem, o takie wypalenie danym projektem, nie? To myślę, że jest taka duża różnica. Myślę, że też dywersyfikacja, powiedzmy, specjalizacji jest dużo większa w game devie, bo masz testerów lokalizacji, testerów modeli, testerów gameplaya, testerów dźwięku, testerów, wiesz, a u nas przez, no jakby przez scope tego wszystkiego, tak? Zobacz, gadaliśmy o GTA 6. Porównajmy sobie, co można było robić w GTA 5. No tam jest tyle rzeczy możliwych do zrobienia, że jakbyś miał testować regresję wszystkiego, to byś się zesrał. Po prostu nie dałbyś rady tego zrobić. Kiedyś oglądałem taki fajny behind scenes z tego, z Mass Effecta 1. To babeczka znalazła błąd, że 357 strzał ze strzelby powodował wywalenie się gry do pulpitu. 357 strzał ze strzelby. Nie? No to znajdź takie rzeczy. A w IT no jest podział często, że ty jesteś lepszy w security, ty jesteś lepszy w bazach danych, ty jesteś lepszy w tym i w tamtym. Ale raczej od osób w projekcie oczekujemy, że jeżeli wszyscy pójdą na urlop, to ty będziesz w stanie jebnąć regresję całą sam, że będziesz w stanie sobie jakby każdy ten aspekt aplikacji, oczywiście znowu to jest pewnego rodzaju uproszczenie, ale powiedzmy do pewnego rozmiaru aplikacji jesteś w stanie to zrobić. Nie ma tak, że o sorry, to jest API, to ja w ogóle nie jestem, o, nie ma pojęcia. No jeżeli nie jesteś, nie wiem, testerem lokalizacyjnym, to nie powierzyłbym ci testowania poprawności, wiesz, no bo to się trzeba już jakby specjalizować mocno w danym temacie, tak? Z drugiej strony mówię, no tutaj jeżeli, wiesz, mamy specjalistę security, no to wiadomo, że jakiś tam pierwszy, lepszy tester nie przetestuje tego bezpieczeństwa tak, jak powinien. Ale powiedzmy, jest dużo łatwiej tą podstawę jakąś jakby oprzeć na dużo mniejszej ilości testerów. Jeżeli bym ci powiedział teraz, że mam projekt IT, w którym jest 10 testerów, to byś powiedział, że to jest moloch.
Tak.
W game devie 10 testerów? Co to jest?
No zgadza się, coś
Także myślę, że tutaj to są też takie różnice. Jeszcze jedna różnica, o której chciałem powiedzieć i widzę, że mam tutaj dwie zapisaną nawet notatkę. Pierwsza, zarobki. W IT tester zarabia bardzo często już na poziomie programistów. Nie ma już takiej rozbieżności, że tester ma w stosunku do programistów ochłapy. Ale to też wynika z tego, że mało jest QA-ów, którzy są słabi technicznie. W sensie mało jest stanowisk QA-owych, na które pozwalamy pracować osobom, które są słabe technicznie. Wymagania co do QA-a, co do ich pracy, co do ich zadań na tyle urosły, że ta praca jest jak najbardziej równoważna z pracą programistów. W przypadku game devu, no jednak jest to troszeczkę inaczej i tam myślę, że to jest też bardzo arbitralne stwierdzenie, które nie wiem, czy jest do końca prawdziwe, bo mówię, te czasy mogły się zmienić, ale na stan mojej wiedzy QA nie ma szans zarobić tyle, co programista. A na pewno co doświadczony, co dobry programista, nie? Także to jest duża różnica. No i powiedzmy, potraktowanie QA jako drabiny zawodowej. Jeżeli chodzi o IT, było kiedyś bardzo długo takie przeświadczenie, że zostań QA-em, to sobie stąd pójdziesz na dewelopera i będzie super. Da się przebranżawiać, jak najbardziej mnóstwo firm na to pozwala, ale ze względu na ten poziom wymagań teraz, jakie są w dziedzinie QA-owej, jest coraz mniejszy sens traktowania QA-a jako drabinę zawodową, ze względu na to, że w ogóle, żeby się dostać teraz na pracę QA-a, musisz już być naprawdę, naprawdę dobry. Ja bym się nawet posunął do stwierdzenia, że łatwiej się dostać na programistę niż na QA-a w tym momencie w IT. To też jakby jest moje badanie z dupy tak naprawdę, ale obserwacja tego, co widzę. łatwiej jest wziąć gościa, który się nauczy szybko frontu gdzieś tam na tym, dać mu jakieś proste zadania, żeby robił, niż zapłacić QA-owi, żeby sobie uczył się QA-owania. Mhm. Jakby tak z obserwacji rynku to widzę w tym momencie. Dlatego uczcie się frontendu i backendu. Natomiast w game devie ta drabina QA-owa cały czas jest. Wchodzisz do game devu jako QA, jest to powiedzmy stosunkowo proste dostanie się do branży. Też dużo mniej tego skilla jest potrzebne, żeby się dostać do game devu na QA niż do QA w IT. Ale jesteś cały czas w tym środowisku, w tym gronie, widzisz tą kreatywność, która się z tych ludzi wylewa. Jeżeli masz zapędy na przykład do tworzenia gier, w sensie do projektowania gier, to będąc QA-em możesz podejść do game designerów, pogadać z nimi, powiedzieć: słuchajcie, ja mam taki pomysł i pokazać, wystawiać się w jakiś sposób. Mnóstwo osób, które są teraz game dyrektorami, game programerami, game designerami i tak dalej, zaczynały jako QA. Na przykład w Cyberpunku, w Wiedźminie 3, jak sobie popatrzymy na różne postacie, jak Tomaszkiewicz czy Badowski, dużo osób jakby brało jakiś tam udział przy QA-owaniu jakichś tam wcześniejszych gier CDP-u. Mnóstwo osób, które teraz się wypowiadają, które są pokazywane jako te filary firmy, czy tej, czy jakichś jakichś innych, tych landów, czy w ogóle praktycznie każdej firmy, kiedyś pracowali w QA-u. W IT tego aż tak nie widać. Jest dużo osób, które miały styczność z QA-em, ale nie jest tak, że wiesz, co drugi frontman jakiegoś projektu to był QA-em kiedyś. Mm-hmm. Nie. Także myślę, że tutaj też pod kątem tej drabiny zawodowej w game devie myślę, że to jest cały czas widoczne. I to też jest naturalne. Jakby ja jestem w stanie to szybko jakby zargumentować, dlaczego tak się dzieje. No ale to jest ten, taka ostatnia też obserwacja, którą tak na szybko sobie przygotowałem. No jakby w IT już się to powiedzmy skończyło, jest na wymarciu, według mnie.
No ja nie za bardzo mogę się odnieść do samego game devu, bo ja z game devem to miałem styczność praktycznie zerową. Ja tam gdzieś tam game devu, gdzieś tam na własne potrzeby coś tam się bawiłem w Unity, ale ja bym tego game devem w żaden sposób nie nazwał.
Może jeszcze jako poszklanie wydamy jakąś grę.
To by było dopiero weselutko. Natomiast do tej części, jeżeli chodzi o samo IT, no to faktycznie masz rację. Do praktycznie każdego twojego argumentu bym się jakby odniósł w taki sposób, że faktycznie też to widzę, też mam takie odczucia, że na przestrzeni tych ostatnich kilku lat, tam dwóch czy trzech, ta branża się tak jakby, samo QA-owanie w branży IT tak się rozwinęło, że nie jest to już jakieś takie przesiadkowo, tak jak opisałeś, że zaczynamy w QA-u, a za miesiąc czy tam za pół roku będziemy front-end developerem albo back-end developerem. Już teraz troszeczkę pozmieniało i faktycznie ten stos technologiczny, te technologie, podejścia, ta cała nomenklatura, semantyka QA-owa już tak się rozrosła, że no to już jest jakby porządny kawałek zawodu, porządny kawałek rzeczy, których trzeba się nauczyć i potem gdzieś tam wykorzystywać. Za co jest tak naprawdę też, jak słusznie to zauważyłeś, odpowiednio już płacone, tak? To już też się zaczęło wyrównywać z deweloperami. Tak jak programiści muszą znać różnego rodzaju tam frameworki, podejścia, paterny, architektury do rozwijania swoich aplikacji i za to jest im de facto płacone, za ten czas i ich wiedzę. Tak samo już w QA-u mamy tą samą tendencję, że płacimy za czas i za wiedzę bezpośrednio, tak, to już nie jest po prostu klikanie. Znaczy gdzieś tam dalej trafiają się takie przypadki i projekty, gdzie po prostu wystarczy, że ktoś ma oczy i dwie ręce i da radę coś tam poklikać, coś posprawdzać. Natomiast no już cała masa projektów jednak opiera się o to, że jednak trzeba coś więcej wiedzieć, że trzeba wiedzieć, jak to API działa, jak jest skonstruowane, co powinno być zwracane, a co tak naprawdę zwraca nam backend i że jednak challenge'ować te inne strony projektu, żeby jakoś spełniały te normy, które gdzieś tam sobie na przykład założyliśmy w ramach całego projektu, w ramach całej firmy, całego działu, czy jakąkolwiek gdzieś tam mamy granulację. Także także uważam tak jak ty, że faktycznie sporo się pozmieniało, jeżeli chodzi o QA w IT. A że w game devie jest tak, jak opisujesz, no to po prostu przyjmuję na wiarę od osoby gdzieś tam.
Ja tak jak mówię, moja wiedza jest na stan, powiedzmy, roku 2018 z autopsji. Nie, nawet wcześniej trochę, ale jakby ja się cały czas interesuję branżą, cały czas rozmawiam z ludźmi, którzy tam pracują. Mam mnóstwo znajomości jakby z tych czasów jeszcze, więc jakby raczej jest tak. Natomiast tak jak mówię, jeżeli macie jakieś inne obserwacje, te trendy zaczęły się trochę zmieniać, to dawajcie znać, bo tak jak mówię, to jest też jakby mój taki konik, jeżeli chodzi o pasję. Uwielbiam to. W ogóle bardzo często spędzam mnóstwo czasu na tym, że oglądam sobie making ofy jakichś gier. Mm-hmm. No, jaram się tym po prostu. Także bardzo chętnie też sam bym zaktualizował swoją wiedzę, jeżeli gadam jakieś głupoty.
Ja też, jak już wspomniałeś o making ofach, polecam ci IGN na YouTubie, robi taką serię, w ramach której do nazwijmy takiego commentary speedrunów danych gier zaprasza autorów tych gier. I jak autorzy tych gier komentują, w jaki sposób ludzie łamią ich gry, żeby łamać czasy. Dla mnie to jest coś po prostu pięknego.
Tak,
i te
tak,
reakcje tak, tych tak, ludzi są wow.
Właśnie najfajniejsze, ja to nawet w taki, powiedzmy, dla comedy purposes, że właśnie widać to, jak oni mają czasem, co? Jak on to zrobił, nie? Tak.
Tam jest, będą, nie pamiętam, która to była gra, ale tam tak na szybko jeszcze przytoczę. Była taka scenka, gdzie był... scena z gry, gdzie było zaproszonych tam czterech mniej więcej deweloperów, w tym jedna osoba była bezpośrednio odpowiedzialna za reżyserię, za historię tej gry, za jakieś tam scenerie, co gdzie jak powinno wyglądać, i speedrunner całą mapę przyleciał w tam kilkanaście sekund i ten to skwitował. No tak, 4 miesiące naszej roboty w 15 sekund, dziękuję, tak, do widzenia, tak, nic nie widziałeś, tak, nic tak, nie wiesz o tym, co do tego. To naprawdę fajnie wygląda i są fajne te reakcje. Jakby komuś się kiedyś nudziło, to zapraszam do pooglądania.
To zapraszamy, tak.
I patrząc, Kuba, na zegarek, materiału mamy chyba już dużo, więc wydaje mi się, że tym optymistycznym akcentem, podsumowaniem tego zestawienia, jak to jest w game devie, a jak to jest w takim web developmentie, jeżeli chodzi o QA, powoli zamykalibyśmy ten odcinek. Ja nic więcej do dodania nie mam. Może coś się z twojej strony jeszcze pojawiło?
Jedynie co to taka szczera nadzieja, że was nie zanudziliśmy, ale sądząc po waszym feedbacku, myślę, że takie odcinki też znajdą swoich odbiorców, tak? Na pewno w zapowiedzi tego odcinka wspomnimy o tym, że jakby dużo o game devie, niekoniecznie dowiecie się rzeczy, które zmienią wasze patrzenie na projekty, ale myślę, że też fajne perspektywy. Poza tym jednak tak jak zauważyłeś, no jakby branża IT jest na tyle blisko game devu, że na pewno dużo osób, które pracują w tej branży, też się interesują tą elektroniczną rozrywką. Jakby to jest na tyle top, na tyle popularne. Top. Nie wiem w ogóle, skąd słowo top tutaj mi się pojawiło. Ale na tyle popularne, że... Przepraszam, na tyle popularne, że na pewno będą osoby, które bawiły się dobrze przy tym odcinku. Ja się bawiłem fenomenalnie opowiadając. W ogóle taka szybka ciekawostka podsumowująca długość tego odcinka jest taka, że nawet chyba żeśmy na początku, jak sobie gadaliśmy jeszcze na tak zwanym poza kamerą, to... Wspomnieliśmy o tym, że dobrze, bo tam oboje, tam Paweł trochę kaszle, ja trochę zmarkam to, że tam pogadamy na parę tematów, będzie najwyżej krótszy odcinek, nie? No. Ale wyszło jak zawsze. Tak
miało być jak nigdy, a wyszło jak zawsze.
Tak jest. Ale to dobrze, wydaje mi się, że to dobrze o nas świadczy akurat.
No, nie wiem.
Dobra, cicho.
No dobrze, to do tym optymistycznym akcentem życzymy wam udanego dzionka, jeżeli oglądacie to rano, gdzieś tam w okolicach publikacji, jeżeli oglądacie to gdzieś...
Albo dobranoc, jeżeli tak słuchacie nas wieczorem.
Tak jest, życzymy wam udanego popołudnia, dnia i co? Widzimy się w następnych odcinkach.
Pa.
Dzięki, że byliście z nami.
Do usłyszenia.
Dobra, to co, zaczynamy tematycznie już?
Tak jest, tak jest.
Czekaj, jakimi to słowami zacząć, żeby nie było tak z pizdy?
To będzie na koniec wycięte. Pogadamy na parę tematów, będzie najwyżej krótszy odcinek, nie? No. Ale wyszło jak zawsze.